prezydencie. Proszę teraz o zadanie pytania panią Bernadetę Ruszczak, a zaraz potem pan Mariusz Lewandowski.
Dzień dobry, panie prezydencie. Chciałam powiedzieć, że Elbląg pięknieje, ale to nie jest tak, że za darmo. Nastąpiło w naszym mieście bardzo dużo wyburzeń. Ja nie mówię o tych takich górnolotnych, mądrych rzeczach. Ja wracam do naszego życia, do chleba, do domu. To jest nam potrzebne, żeby żyć. I chciałam teraz zapytać. Nastąpiło bardzo dużo wyburzeń. Co pan chce zrobić, żeby ludzie mieli gdzie mieszkać? Bo na mieszkania pana Mytycha niestety dla nas są za drogie. To jest jedna sprawa. I teraz chciałam zapytać, czy ludzie, bo podobno, pewnie statystyki, za granicę do pracy, za chlebem wyjechało 2 miliony, tego jest na pewno więcej. Z Polski. I teraz tak, czy ci ludzie nie są Polakami, chociaż mają obywatelstwo polskie? Moja córka wyjechała z zięciem za granicę, za chlebem. I teraz nie wyrzekła się obywatelstwa. Jest Polką. Jest zameldowana w Polsce. W 2004 roku złożyła wniosek na mieszkanie. I teraz proszę sobie wyobrazić, że w 2012 roku ona jest skreślona z listy obywatelskiej, bo tam jest napisane, ja jestem upoważniona do tego, żeby to prowadzić. Ona nie chce wyjechać na stałe, ona chce wrócić, dlatego się o to stara. I tam jest napisane, wyjechała za granicę. Czy tym ludziom nie należy się być w Polsce? Prezydent Komorowski mówi, dla polityka rodzinna jest najważniejszym wyzwaniem dla kraju. Premier, należy stworzyć dobre warunki dla matek i rodzin, żeby zapobiec emigracji. A co my robimy? Proszę pana, ja mam 20.
Proszę pani, ale bardzo proszę, to, nie, dlatego, że jeszcze jest kilkanaście
a
osób.
A pani mówiła bardzo długo.
I te osoby. Ale proszę się nie cieszyć, bo także państwo jesteście na tej liście. Nie będziecie mieli szansy zadać pytania. Albo tak proszę dać mi dokończyć. Albo odpowiedź będzie przy pustej sali. Więc dajmy szansę. Ale proszę do pytania.
Więc chciałam zapytać, czy ta moja córka ma wrócić do Polski, do mojego mieszkania z czteroosobową rodziną na 26 metrów, gdzie jest wyznaczone 4,50 na osobę i ja mam spać tak, albo z córką, albo z wnuką, albo z dorosłym synem, albo z a osoba jedno
bardzo dziękuję za to pytanie.
Jak wygląda
nasz polityka? O polityce mieszkaniowej, o tym, co w zamian za wyburzenia miasto przygotowuje na rok 2013-2014, to powie szczegółowo pan prezydent Lewandowski. Natomiast ja chcę pani powiedzieć, że trochę panią rozumiem, jeśli chodzi o emigrację Polaków, dlatego że mam starszego brata, który w 1989 roku wyemigrował z Elbląga, z Polski, żyje ze swoją rodziną poza granicami naszego kraju. Jest Polakiem, oczywiście jest nadal Polakiem, nie przyjął żadnego innego obywatelstwa, ale też wolałbym i on też by wolał mieszkać w Elblągu, czy chociażby w Polsce.
Odpowiadając pani na pytanie odnośnie wyburzeń, chciałem powiedzieć, że te wyburzenia były niezbędne po to, żeby zrealizować inwestycje miejskie w postaci przebudowy drogi 503. Szczęśliwie udało nam się już te wyburzenia zakończyć, także muszę poinformować o tym, że wszystkie rodziny, które mieszkały w tych budynkach, dostały mieszkania w naszym zasobie w innych miejscach. Co do problemu pani córki odnośnie wykreślenia z listy, nie znam szczegółów, ale wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że nie stawiła się na spotkanie zorganizowane przez komisję mieszkaniową. No niestety wymóg jest taki, no, na pewno musiała być wzywana albo musiała być poinformowana w jakiś sposób. No, regulamin mówi o tym, że osoby chcące uzyskać mieszkanie z zasobu komunalnego muszą stawać przed komisją mieszkaniową. Jeżeli nie stają, to w myśl zapisów nie jest tym ludziom to mieszkanie potrzebne, więc wtedy komisja taką osobę skreśla.
To może trzeba zmienić te zapisy.
No proszę pana, być może jest czas, żeby je zmienić. My je reformujemy na bieżąco, bo aczkolwiek ten zapis wydaje mi się jak najbardziej zasadny, bo jeżeli ktoś nie staje przed komisją, to znaczy, że już mieszkania nie potrzebuje, no i to jest chyba logiczne.
Niech pan jest prawdy.
Bardzo proszę pana Mariusza Lewandowskiego o zadanie pytania, potem pan Roman Kluczyk.
Ja mam pytanie 16, więc może zacznijmy od państwa. Panie prezydencie, w tym roku kilka dni temu dokładnie zapadł wyrok w sprawie chłopca, który jadąc na Jelenią Dolinę się wykąpać, miał wypadek. Stan drogi, jaki jest na Jelenią Dolinę, jest pan uznany chyba każdemu mieszkańcu Bielbląga. Zamknął pan basen. Okej, ubiegł. Tylko na ile pan się czuł odpowiedzialny za tą śmierć i co pan zrobi, żeby takich wypadków w roku następnym nie było? Bo przyjdą upały 30-stopniowe i proszę mi uwierzyć, nie zatrzyma pan dzieci przed tą bielą w gliniankach chyba sen. Co pan w tej sytuacji ma zamiar zrobić?
Powiedzmy, tak. Ja również prezydent jest odpowiedzialny za wszystko, za to, jak się jakaś amputka, kolegie w chodniku, więc tak, oczywiście jest bardzo odpowiedzialny.
Nie mówimy tutaj o kolebami się płytki, mówimy o niebezpieczeństwie, które grozi 15, 10, 12-letnim dzieciom, które w upałach 30-procentowych, 30-stopniowych gdzieś się muszą wykąpać. Pan sobie nie zdaje sprawy z tego. Pan mówi o milionach, pan mówi o pieniądzach, pan mówi o akwaparku. Akwapark jest realny, pan mówi dobrze o tym wiem. I żadna spółka tego nie zmieni. Natomiast to, że 1000 dzieci, które mogą się tam wykąpać w ciągu tygodnia, w tej chwili nie będzie miało takiej możliwości, jest konkretnym zabraniem czegoś obywatelom tego miasta. I z tym ja się nie mogę zgodzić. Dlaczego mógł pan głosować budżet obywatelski, a nie mógł pan przegłosować tak ważnej decyzji? Nie dało się tego zrobić, nie dało się o tym porozmawiać przed podjęciem tej decyzji.
No, takich niezałatwionych spraw w Elblągu są setki, jak nie tysiące i tego na pewno ani pan, ani ja, ani radowiska przez 2 czy przez 15 lat tego nie.
Ale ta decyzja zapadła za pana rządu.
Proszę bardzo. Proszę pana.
Wymienić radę, jak sobie nie radzi.
Przepraszam, ale czy może pan skomasować te pytania, ponieważ tak jak mówię, jest jeszcze kilkanaście osób, które tutaj czekają na sali, więc może pozbawmy się trochę egoizmu i dajmy też innym szansę.
Pani przestanie mówić.
To ja zapraszam na moje miejsce. Może pani sobie lepiej poradzi? Zapraszam. Bardzo proszę. No pan tylko prośmy panie Marszałku, skomasowanie pytań, okej?
Okay? To znaczy, no jest 16
ciągle. No ale pan nie pytał jeszcze sobie.
Dobrze, jak zwrócił pan uwagę...
A nie, tam...
Ale pani prosiła,
bo wszyscy.
Myślę, że zrozumiał pan nie to, co mówił. Nie.
Był uprzejmy zwrócić uwagę na fakt, że w Elblągu ma obowiązywać solidarność społeczna. Solidarność społeczna ma polegać na tym, że podnosimy o 100% czynsze w ZBK, nie mówimy o budżecie mieszkańców, tylko mówimy o budżecie miasta. Proszę jakoś wskazać wyrównanie tych rzeczy, bo ja uważam, że pierwszą rzeczą jest budżet mieszkańca, a dopiero z tego budżetu możemy budować budżet miasta. A tu jakby tą sytuację odwrócono?
Poproszę o pytanie.
Na ile ten budżet, ten wzrost opłat stuprocentowy jest faktycznie uzasadniony? Czy jest pan w stanie powiedzieć, jakie elementy ekonomiczne wpłynęły na ten lawinowy wzrost czynszu?
Proszę pani dyrektora, gdzie jeszcze poza? Pani Agnieszka Kozoń jest dyrektorem zarządu budynków komunalnych.
Ja pokrótce powiem, jaki cel był programu mieszkaniowego. Faktycznie są podwyżki czynszów, faktycznie jest to 3% wartości odtworzeniowej, ale trzeba powiedzieć o tym, że wprowadziliśmy system też obniżek, tak? Czyli żeby chronić tych najbiedniejszych, bo zasób mieszkaniowy ma być tak naprawdę dla osób najuboższych i tym się kierowaliśmy, żeby te osoby najuboższe w jakiś sposób chronić. I tą ochroną są właśnie obniżki techniczne i obniżki dochodowe. Dodatkowo oprócz tego wprowadziliśmy dwa programy, które również mają pomóc najuboższym i najbiedniejszym wyjść z problemów finansowych, czyli to jest program oddłużeniowy, program realizacji świadczeń wzajemnych, więc nie można tutaj mówić, że miasto podejmując decyzję o tym, znaczy tak naprawdę uchwała Rady Miasta została wprowadzona do podwyżki, to nie można tutaj mówić, że nie chroniliśmy najbiedniejszych, a dodatkowo jeszcze trzeba podkreślić to, że zasób mieszkaniowy jest w opłakanym stanie i potrzeby i nakłady remontowe są bardzo duże, więc z jedynych środków, z jakich to można zrobić, to ze środków czynszu. Poziom
czynszu,
który na chwilę obecną jest w zasobie komunalnym, jest niewystarczający do tego, żeby w sposób należyty przeprowadzić remonty, które są niezbędne na tych budynkach.
Czyli jak rozumiem, chodzi o fundusz remontowy, tak?
U nas funduszu remontowego nie ma, tak? My jesteśmy
zarządem... Ja pani o remontach w tej chwili. No więc...
Dobrze, ale fundusz remontowy jest elementem czynszu, tak?
Pani w tej chwili powiedziała, że powodem wzrostu tego czynszu jest konieczność wykonania remontu, tak?
Jest konieczność wykonania.
Czyli rozumiem, że w roku przyszłym możemy się spodziewać strasznej ilości remontów w zasobach ZBK.
Tak, postaramy się przeprowadzić jak najmniejszą ilość remontów.
Środki uzyskane, tutaj jest nasz, panie Matowski, to ja mam. Że środki uzyskane z podwyżki czynszu, z tej puli, która wpływa do budżetu ZBK, są przeznaczane na poprawę stanu naszego zasobu. Jak sama nazwa mówi, 3% wskaźnik odtworzeniowy, czyli to są środki na odtworzenie, na remont tego zasobu. Proszę zwrócić uwagę, że przez wiele lat ten zasób był niewystarczająco remontowany, odtwarzany i dzisiaj mamy tego efekt. Chcąc doprowadzić substancję do takiego wyglądu, żeby satysfakcjonowała naszych najemców, to niestety wspólnie musimy te pieniądze zebrać. Ale tak jak powiedziała pani dyrektor, osoby, które są w cięższej sytuacji, są słabiej sytuowane, tak? Będziemy pomagali w ten sposób, że mają możliwość skorzystania z ulgi dochodowej, a również z ulgi technicznej, jeżeli budynek jest w takiej kondycji.
Tak. Znaczy, moje pytanie dotyczyło, na co jest przeznaczone. Jeżeli mają to być remonty, ok, super, rozumiem. Natomiast co się będzie działo z tymi mieszkaniami, szczególnie tymi starymi, które w tej chwili będą wykupione, a za lat 5, 10, 2 lub 3 trzeba będzie je rozebrać ze względu budowlanego. Z tego, co zdążyłem się zorientować, takie sytuacje już były i właściciel jednego z 7 mieszkań otrzymał od państwa rachunek za wyburzenie i został szczęśliwym właścicielem placu.
Czy... To nieprawda. To... Albo pana ktoś okłamał, albo pan teraz próbuje...
Nie wiem, słyszałem, że taka sytuacja miała...
Takiej sytuacji nie było, ale na początku mam się do pytania. Nie sprzedajemy budynku, które są w takim stanie technicznym, które kwalifikowałyby się za 5 lat do rozbiórki. Mamy listę budynków do rozbiórki, które nie są sprzedane w sprzedaży.
Panie Marszałku, ja mam serdeczną prośbę do pana. Dajmy teraz szansę komuś innemu zadać pytanie. Pan wróci za chwilę, okej? Okay? Żeby tutaj jakiś... Pan Roman Kluczyk, bardzo proszę. A później pan Piotr Kraśniewski, jeśli dobrze odczytałam. Bardzo proszę, spróbujmy skomasować te pytania i odpowiedzi, bo rzeczywiście są one bardzo interesujące, natomiast my możemy nie wytrwać tutaj tak dużo. Bardzo proszę.
Panie prezydencie, ja wrócę tutaj z cytatem troszeczkę, bo pisałem do pana, zanim zostałem prezydentem. Nie wiem, czy pamięta pan ten list, ale chcę go w części przytoczyć.
Ale bardzo króciutko, bo
tak, nie tak. Chciałbym zapytać, być może zyskać odpowiedź jeszcze przed wyborami, jak postrzega pan komunikację miejską w Elblągu i funkcjonowanie i zarządzanie. Nie ukrywam, że jestem jej pracownikiem i problem komunikacji szczególnie mnie interesuje. Jakie plany, pomysły ma pan w tym kierunku, jeśli wygra pan wybory? I odpisał mi pan bardzo miłym listem, w konkluzji było: jeżeli ma pan jakieś sugestie, rozwiązań lub sprawy, na które powinienem zwrócić uwagę w obszarze komunikacji miejskiej, proszę o korespondencję. No i jak poczekaliśmy sobie do tych wyborów, pan wygrał te wybory. Minęły 2 lata i w tej komunikacji jest jednak dobrze. Komunikacja tramwajowa sypie się, my wielokrotnie występowaliśmy tutaj do pana prezydenta Radomskiego z problemem, że trzeba kupić tabor. planie zrównoważonego rozwoju transportu jest zapisany zakup 10 wagonów. Okazuje się, że będą zakupione w przyszłym roku tylko dwa. Osobiście uważamy, że to jest tak jak wymiana koła zapasowego w całym samochodzie, jeśli potrzebna jest zmiana wszystkich opon. Chciałbym uzyskać od pana deklarację, jeśli jest taka możliwa, że utrzyma pan spółkę komunalną Tramwaje Elbląskie przez okres remontu Eurowi, bo jest to strasznie trudne w tym momencie. I chciałbym się dowiedzieć i zapytać, czy może pan zagwarantować, że tramwaj w Elblągu nie tylko był, jest i będzie, ale był, jest i będzie się systematycznie rozwijał. Dziękuję.
W Olsztynie.
Oczywiście, że mogę zagwarantować w sytuacji takiej, kiedy spółka Tramwaje Elbląskie będzie chciała sama sobie pomóc. Bo spółka Tramwaje Elbląskie to jest spółka komunalna. To jest firma, która przede wszystkim musi zacząć od siebie. To, czy będzie dalej istniała na rynku, jaka będzie jej na tym rynku pozycja. Jeżeli pan prześledziłby budżet na przyszły rok, to zobaczyłby pan tam dwie optymistyczne informacje. Po pierwsze, nie przewidujemy tego, że spółka upadnie, a po drugie, przewidujemy tam pieniądze na zakup taboru. Oczywiście 10 wagonów w ciągu roku to nie jest możliwe. 10 wagonów pewnie jest rozłożone na trochę dłuższy okres, na troszeczkę dłuższą perspektywę czasową, ale ja bym chciał, żeby na ten temat wypowiedział się dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej, który jest współautorem, a właściwie głównym autorem programu publicznego transportu w Elblągu na lata 2013-2020, ponieważ on wie najlepiej, jak to będzie wyglądało.
Proszę Państwa, na ten temat mógłbym mówić bardzo, bardzo długo, ale już tak jak Pani Wojtka mówiła, trzeba krótko i na temat. Więc tak, poniekąd się dziwię troszeczkę tym pytaniem Pana, który zadawał, ponieważ miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniu chyba dwóch czy trzykrotnie, kiedy te same pytania padały z ust Pana. I nie w ciągu 5 minut, ale w ciągu pół godziny, czy nawet 2 godzin staram się na nie odpowiadać, więc albo coś z pamięcią, ale nie o to chodzi. Jeśli chodzi o tramwaje. Proszę Państwa, zarzut, że władze miasta, a za pośrednictwem ZKM-u starają się zrobić krzywdę tramwajom elbląskim, no jest na tyle surrealistyczny, że w tej chwili płacimy za 1 km tramwają praktycznie czterokrotność prawie stawki za przejechany kilometr przez autobusy, więc to jest chyba najwyższy jakby atut na to, że my dbamy o spółkę Tramwaje Elbląskie i chcemy, żeby ta spółka wytrwała, ponieważ przeżywa rzeczywiście trudną sytuację ze względu na konieczną redukcję przejazdów z powodu modernizacji dróg 503 i 504. Sytuacja tramwaju
w Elbląskim... To jest winy Tramwaje Elbląskie.
Nie, to nie jest winy tramwaju w Elbląskim, to jest z żadnej innej winy, tylko po prostu sytuacji koniecznej, która wynika już wcześniej prezentowanej i na filmie inwestycji, które są po prostu konieczne i tutaj kategoryzowanie tej sytuacji poprzez jakiekolwiek kwestie winy czy niewiny, no jest jakby zupełnie niezasadne. Sytuacja jest taka, że trzeba tę modernizację przeprowadzić. Ja powiem tyle tylko, że przy okazji modernizacji dróg, bo mówimy tutaj o drogach kołowych, ta modernizacja 503 przyczyni się również pośrednio i wprost do modernizacji torowisk ze względu na chociażby kwestie bezpieczeństwa, bo nie można było utrzymywać takiej sytuacji dłużej, chociażby w biegu ulicy Browarnej, gdzie zagrożenie było bardzo istotne wypadkami śmiertelnymi poprzez to, że usytuowanie tych przystanków absolutnie nie przystawało do standardów europejskich. Zmieni się to po zakończeniu remontu drogi 503, tam będzie zmodernizowany również układ bezpiecznego siadania i wysiadania. I to jest dodatkowa jakość. Również w innych odcinkach te torowiska będą również modernizowane. Jeżeli mówimy o sytuacji tramwajowej, to trzeba sobie zdawać sprawę, że zostało bardzo dużo do zrobienia. Po inwestycjach z lat 2005-2006 wcześniej, kiedy to inwestycje zostały zrobione tylko w jakiejś cząsteczce, bo tak to określam, tabor został zakupiony w zasadzie dość marginalnie, bo te 6 tramwajów, które zostały zakupione, praktycznie nie załatwiają nawet w połowie problemu. Torowiska zostały zbudowane, ale stare torowiska nie podlegały modernizacji. W związku z tym mamy taką szatkownicę, że tramwaj może pojechać na danym torze, potem nie może jechać dalej. W związku z tym PES-y nie mogą się przemieszczać w kierunku ulicy Grunwaldzkiej chociażby. Jest to ogrom inwestycji i w planie transportowym na lata 2013-2020 tramwaje aplikują 90 ponad procent środków przeznaczonych na inwestycje. Około 50 parę milionów przeznacza się w tym okresie na inwestycje związane z zakupem taboru. I tu też jeszcze nie jest przesądzone. Rachunek ekonomiczny zdecyduje. Jeżeli będzie taka pozytywna opcja ekonomiczna, że będzie można kupić nawet 10 wagonów używanych, ale takich, które mogą jeszcze spokojnie, bez większych remontów, pojeździć 20 lat, to uważam, że to jest kierunek właściwy i te wagony będą modernizowane. One będą praktycznie wyglądały jak nowe. I to jest wpisane w budżecie, o czym pan prezydent wspomniał, i to jest pewne, że tak w przyszłym roku na pewno się stanie. Oczywiście pozostałe rzeczy też będą równolegle wykonywane. Także ja nie widzę jakby zagrożeń ani dla spółki, ani dla komunikacji tramwajowej. Powiem tyle tylko, że trzeba tę komunikację tramwajową po prostu rozwijać z pewnym rozmysłem i z pewnymi przyjętymi standardami. Wszyscy twierdzą, którzy się chociaż troszeczkę na tym znają, że tramwaj powinien być głównym środkiem komunikacji zbiorowej w centrum miast i w śródmieściu, nie na obrzeżach, ponieważ tego się w ten sposób nigdzie nie buduje. My stawiamy tramwaj jako takie nasze prawie szybkie metro naziemne w przyszłości, od ulicy Ogólnej do ulicy Rawskiej, czyli z północy na południe, przez Śródmieście. Miejmy nadzieję, że te środki się znajdą na dobudowanie odcinka w ulicy 12 Lutego i Grota Roweckiego. I będziemy mieć nowoczesny tramwaj, który pozwoli wypchnięcie, że tak wyrażę, komunikacji autobusowej nieekologicznej poza Śródmieście. I do tego dążymy. I tak jest ustawiony plan transportowy, żeby to zrealizować. Mam nadzieję, wspólnie ze spółką Tramwaje, które również muszą się tutaj mocno zaangażować jako spółka prawa handlowego, żeby dbać, racjonalizować koszty i wspólnie to zrobimy. Także ja nie widzę zagrożenia, widzę tutaj pewną szansę na rozwój tego podsystemu, no i nie wyobrażam sobie, że tramwaj by znowu kiedykolwiek przestał jeździć.
Dziękuję panie dyrektorze. Teraz o zadanie głosu jest zadanie pytania. Proszę pana Piotra Kisielińskiego. Zdaje się, że poprzednio źle przeczytałam nazwisko, bardzo panią przepraszam. Po panie Piotrze pytanie będzie zadawał pan Edward Pasz. Bardzo przepraszam jeszcze raz.
Wicytrykę kalosze. Panie prezydencie, myślę, że powinien pan się bliższej porozmawiać, żeby przejść przez Gorzowską ulicą Orzechową i Leszczynową. Już walczymy od 2 lat, praktycznie mówię, prosimy, my walczymy o to, żeby dzieci mogły dojść do przystanku autobusowego, żeby karetka mogła do nas dojechać. Ja dzisiaj wracam do domu, nie wiem, czy przejadę swoją 12-letnią Skodą Fabią przez te dziury. No chciałbym tutaj tak przypomnieć się troszeczkę pod tym względem. Natomiast generalnie mam inne pytanie. Interesuje mnie taka ustawa śmieciowa, ponieważ jest to dosyć palący problem jak gdyby. Wiele miast jest na progu rozwiązywania tego problemu, ponieważ zmusza tego miasta ustawa. Chciałem wiedzieć, czy EPRO w jakiś sposób ma już jakieś wytyczne do tego, czy przypadkiem nie będzie kolejnej 100% podwyżki, jak to ewentualnie, czy są już w ogóle jakieś prace na ten temat toczone? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie, może trochę prośba, chciałem wiedzieć, kiedy w Państwu urzędnicy zaczną traktować petentów nie tylko jako petentów, ale jako osoby, dla których oni powinni służyć, ponieważ no, zdarzało mi się niejednokrotnie wysłać maila na oficjalne konto do osób z Urzędu Miejskiego, na którego nie odpowiadano, nigdy mi nie odpowiedziano na przykład. Tak, to się chodziło elektronika, informatyka, strona www, wszystko pięknie jest, a z czego przychodzi to chciałbym przyjąć do urzędu, bo niespokoję, wyglądam, że tak powiem, to jestem traktowany jako...
Standardy.
No, powiedzmy.
Trzeba, trzeba, tylko że.
To tylko.
Jeszcze przepraszam, panie prezydencie. Jeszcze tylko prawa, że chciałbym panu państwa troszeczkę zdyscyplinować minutę na pytanie. Okej, tak żebyśmy wszyscy.
To drugie pytanie od razu się kierowuje do pana dyrektora Adama Jocza, który się tymi rzeczami zajmuje. Proszę panie dyrektorze o kontakt z panem Kazimierzem. Nawet, przepraszam, nawet mi się imię dało przekręcić. Z panem Piotrem Kisielińskim, bo odpowiedź na to pytanie uzyskamy wtedy, kiedy będziemy znali bardzo szczegółowo, kiedy wpłynęło pismo do Urzędu Miasta, dlaczego nie zostało na nie odpowiedziane, gdzie to poszło, do którego departamentu. Będziemy mogli wtedy odpowiedzieć na to pytanie, na ten zawód. Jeśli tak było, to od razu proszę to wyjaśnić. Jeśli chodzi o ustawę śmieciową, szanowni państwo, no to rzeczywiście jest to pięta achillesowa polskiego ustawodawcy, tak powiem, śmiało, który przerzucił na samorządy to, czego nie udało mu się zapisać w tej ustawie. Ustawa śmieciowa ma od początku do końca teoretycznie wyregulować system odbioru odpadów komunalnych, które każdy z nas produkuje. Dzisiaj, według szacunków, od 30 do 50% odpadów jest lokowanych nie na wysypiskach śmieci, nie w zakładach utylizacji odpadów, tylko w rowach, w lasach, gdzieś w takich miejscach, za które nie musimy my Polacy płacić, kiedy wyrzucamy tam śmieci. Ustawodawca zobowiązał się w 2007 roku do tego, że do roku 2012 zrobi z tym porządek. Zobowiązał się oczywiście przy okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej. Ta ustawa zawiera według mojej oceny wiele błędów i dlatego została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego przez kilkadziesiąt samorządów polskich. Jakie skutki ta ustawa może przynieść, pokazują szacunki, które przygotowują samorządy projektujące uchwały w poszczególnych miastach i wsiach. Wynika z nich, że od 1 lipca, bo de facto ona wejdzie w życie 1 lipca 2016 roku, my Polacy musimy liczyć się ze zwiększeniem opłat za odprowadzanie odpadów komunalnych na poziomie od 70 do 250 nawet procent. To brzmi niewiarygodnie, ale takie są prawdopodobnie skutki wprowadzenia tych regulacji w życie. Oczywiście pracujemy nad uchwałą Rady Miasta w sprawie uporządkowania kwestii śmieciowych w Elblągu od kwietnia, panie prezydencie, od kwietnia bieżącego roku. Ustawodawca zaproponował, aby to poszczególne miasta przyjęły określony algorytm liczenia ceny wywozu odpadów komunalnych oraz sposobu, w jaki się tą cenę wylicza. To znaczy, ustawodawca powiedział tak: Wysoka Rado Miasta, możesz sobie w dowolny sposób zaprogramować wywóz odpadów, licząc ich cenę od albo powierzchni mieszkania, albo ilości zużytej wody, albo od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe, albo ryczałtowo, czyli wszystkim po równo. Żaden z tych sposobów, proszę państwa, nie jest doskonały, mówiąc delikatnie. Każdy z nich ma swoje plusy i minusy i my wszyscy samorządowcy w Polsce się w tej chwili zastanawiamy, jaki sposób przyjąć za obowiązujący. Na dzisiaj wiem, że około 80% samorządów w Polsce zakłada, że będzie to system liczony od osoby produkującej odpady komunalne w danym mieszkaniu. Jak będzie u nas jeszcze nie wiem, ponieważ jest to w tej chwili na etapie, tak jak powiedziałem, projektowania i analiz. Natomiast nie chcę się pogodzić z taką zwyżką, jaką nam proponuje ustawodawca, ponieważ ja też jestem mieszkańcem i też płacę za odpady komunalne. 28 grudnia Rada Miejska ma podjąć w tej sprawie uchwała i do tego dnia musimy się wstrzymać z odpowiedzią na to pytanie. Aczkolwiek jako prezydent miasta i jako mieszkaniec, jako obywatel Elbląga liczę na to, że ta ustawa śmieciowa zostanie przez Trybunał Konstytucyjny jednak uchylona, cofnięta do ustawodawcy, do ponownego przepracowania.
Bardzo proszę, pan Edward Pawlik. To pan Kazimierz Fakiewicz.
Dzień dobry państwu. Ja przestraszyłem prowadzącą panią. Ja po prostu chciałam się zapytać, dlaczego pan Lewandowski jest uprzywilejowany i ma 16 pytań może zadać, tylko dlatego, że takie same ma nazwisko jak pan prezydent.
Panie Edwardzie, mnie nie tak łatwo przestraszyć.
I chciałbym powiedzieć coś takiego. Ja jestem kolegą pana prezydenta z rodziny i chciałbym państwu tu z prawej strony, bo ja widzę, że pan prezydent Nowaczek jest odpowiedzialny za to, że dziecko się utopiło w stawie, za to, że drogi i tak dalej. Także widzę, że po prostu jest sala jakoś podzielona tutaj na prawo, na prawej stronie. Chciałbym, żeby państwo podnieśli rękę, którzy są za referendum o odwołaniu pana Nowaczyka.
Ale to pan
organizuje
referendum?
Czy... Nie. Ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Ja wstępnie powiedziałem, że ja jestem kolegą pana Słoniny. I muszę państwu powiedzieć, że jak spotykałem się z panem Henrykiem, jesteśmy po imieniu, to zawsze otrzymywałem coś takiego. Ty jak się ze mną spotykasz, to na mnie gębę chcesz. Z tą władzą można się dogadać. Po prostu, jeżeli występuje się z racjonalnymi wnioskami, to one są rozpatrywane. Jak ja zobaczyłem projekt, który wykonał pan Słonina, mój kolega, to mi włosy dębami stanęły. Banki, na rogu cztery banki, zakaz zatrzymywania się, zakaz podjazdu, a na środku żywopłot. Więc ja powiem jedną rzecz, a na środku był żywopłot. Więc w ciągu tygodnia, ta władza w ciągu tygodnia, w trakcie roku zmieniła to takie absurdy. Ale pytanie do pana prezydenta. Panie prezydencie, pan ma dalej tych samych urzędników, którzy takie bzdury akceptowali. Ci urzędnicy dalej bzdury robią. One są na drogach. Kiedyś zajmowałem się inżynierem ruchu drogowego i trochę mam na ten temat pojęcia. I mnie wiele zdanie, urzędnik taki niezbędny. Więc chciałbym prosić pana prezydenta, żeby, bo błędy pańskich urzędników biją przede wszystkim w pana. A ja panu dobrze życzę. Dziękuję bardzo.
Pytanie?
Nie będzie pytania, dlatego że już wypełniłem czas swój na odpowiedź również.
Pan Kazimierz Fakiewicz, a później pan Dariusz Babowicz.
Dzień dobry państwu. Pozwolę wziąć jednak mikrofon, bo tak dosyć cicho działa. Jestem pełnomocnikiem właśnie tej grupy referendalnej. Co prawda nie jesteśmy w całości, gdyż ze względu na to, że tak nieoczekiwanie było to spotkanie zorganizowane, więc nie wszyscy mogli przybyć, ale ile osób mogło przybyć, tyle przybyło. Ja nie chcę zadawać żadnych pytań panu prezydentowi w sensie tego, co tutaj się chwileczkę, proszę państwa, wyjaśnię. Króciutko, na pewno nie będę przedłużał. Tą przyjemność zadawania pytań ja pozostawiam mieszkańcom oczywiście, którzy w tym wypadku mogą je cały czas zadawać. Ja tylko chciałem zadać panu prezydentowi jedno pytanie. Dlaczego pan prezydent, który twierdził, że nie obawia się referendum, robi jednak wszystko i podległe mu instytucje, aby o tej całej inicjatywie jak najmniej ludzi wiedziało, żeby spotkania nie mogły się odbywać w zasadzie nigdzie, gdyż wszystkie podległe instytucje, łącznie z urzędem, formują takie odpowiedzi, jeżeli są zapytania o organizowanie czy przydzielenie nawet miejsca, bądź postawienie namiotu na placu Jagiellończyka i na ulicy Wałockiego, stwierdzono, że od początku tego miesiąca do końca stycznia nie ma wolnych miejsc. Ja tylko podkreślam. Dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo. Pan dyrektor Adam nie oczywiście, że może odpowiedzieć na to pytanie.
Jeśli chodzi o pytanie dotyczące wynajęcia przez państwa pomieszczeń, to chciałem bardzo powiedzieć, że z tego co wiem, zostało państwu przekazane
wykaz lokali, który użycie Państwo wynajęli do tego okresu. Fakt, są to lokale, które są w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Elblągu. Jeśli chodzi o kwestię wynajęcia gotowych lokali, również wskazaliśmy, że możecie Państwo zwracać na przykład do spółdzielni, gdzie możecie Państwo takie lokale wynająć. Z tego co wiem, również zwróciliście się Państwo do Biblioteki Elbląskiej, gdzie uzyskaliście odpowiedź, że w bibliotece nie prowadzi się działalności politycznej, a jeśli Państwo chcecie wynająć salę, to na ogólnych zasadach za normalną opłatę.
Przepraszam, pan uważa, że jestem członkiem jakiejś partii?
Ja tylko przekazuję informację. Ja tylko przekazuję informację, którą uzyskałem od pana dyrektora Biblioteki. Ja nie wiem, czy pan nawet to ma
wiedzieć. Nie wie pan, gdybyś pan chciał dyrektorowi przekazać informację, że nie jest to akcja polityczna, ponieważ nie jestem członkiem żadnej partii i takie odpowiedzi, jeżeli będą przesłane w dalszym ciągu, to nie wiem, gdzie powinny się spotkać, bo pan problem.
Proszę pana, jeśli uważa pan, że to nie jest jakieś działanie polityczne.
Jeżeli uważa pan, że nie jest pana rolą wyjaśnienia tej sytuacji, to znaczy, że nie najlepszy miejsce. Ja
panie Marieszu, ale pytanie zadawał pan Kazimierz, on raczej wątpliwości nie ma.
Przepraszam, ale akurat na pytanie i odpowiedź z biblioteki przyszła na moje konto e-mailowe,
więc. Ale no.
Ja nie wiem, jak to, ja tylko informuję pana o tym, co pan dyrektor powiedział. Nie zabroniono państwu się spotkania, aczkolwiek wskazano, że na taką działalność biblioteka, tak samo jak w szkołach, taka działalność nie może się odbywać. Reasumując, macie państwo do dyspozycji wykaz lokali i nawet pan prezydent zrobił tyle, że wstrzymał możliwość sprzedaży tych lokali, tak żebyście państwo mogli sobie te lokale z tych lokali wybrać to, co państwa interesuje. No czekamy na państwa odpowiedź w tym względzie. No i tyle.
Dziękuję bardzo. Pan Dariusz Bawoć, a po panu Bawociu pan Piotr Derlukiewicz. Bardzo proszę.
Jestem mieszkańcem Elbląga, członkiem Grupy Inicjatywnej Społecznej Rady Osiedla Zaporze. Na portalach piszę i komentuję jako Wowka. Mam bardzo proste pytanie, mam nadzieję, że odpowiedź na pana prezydenta nie będzie tak prosta. W związku z tym, że zbliża się okres rozdania nowych środków unijnych, chciałbym się zapytać, co pan oraz pana pracownicy robią, żeby tych środków uzyskać jak najwięcej, na co może liczyć Elbląg oraz osiedle, w podtekście między innymi może o inwestycji marzeń każdego zatorzanina. Dziękuję.
Dziękuję. Rzeczywiście mówi się dzisiaj wiele w środkach masowego przekazu o tym, jak wykuwa się budżet Unii Europejskiej, jak trudne debaty prowadzi się na poziomie Brukseli, Strasburga, Berlina, Londynu, Warszawy czy Paryża, ale tak naprawdę to takie same trudne rozmowy i prace prowadzi się na poziomie województw w Polsce oraz dużych liczących się miast. Kiedy w 2011 roku udało nam się wprowadzić Elbląg na listę miast subregionalnych i po mojej oraz pana prezydenta Adama Witek interwencji u pani minister Elżbiety Bilkowskiej znaleźliśmy się na liście miast zaraz za metropoliami polskimi, wtedy mówiliśmy o tym, że to powinno skutkować tym, co się będzie działo w Polsce, w województwie i w Elblągu za 2-3 lata.
Bardzo proszę o ciszę, ponieważ pewnie parę osób jest zainteresowanych odpowiedzią na pytania o zatorze.
Dziękuję serdecznie.
W tej chwili, tak jak powiedziałem, debaty i rozmowy toczą się również na poziomie Polski, województw i miast. I jednym z takich spotkań było właśnie spotkanie w Ostródzie w ubiegłym tygodniu pani minister Elżbiety Bilkowskiej, minister rozwoju regionalnego, z marszałkiem województwa oraz z samorządowcami. W tej chwili walczymy o to, w jaki sposób rozpisać dla Elbląga, podkreślam słowo dla Elbląga i dla województwa, wytyczne, które będą wskazywały na kierunki skorzystania ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020, a gra się toczy naprawdę o niebagatelne pieniądze, dlatego że według moich szacunków województwo warmińsko-mazurskie może otrzymać w przyszłym okresie programowania znacznie więcej środków, aniżeli było to w latach 2007-2013. Przypomnę, że w tym okresie warmińsko-mazurskie uzyskało dla swojego regionalnego programu operacyjnego, tak to się nazywa wadowo, 1,36 mld euro do dyspozycji. Walczę także o to, aby Elbląg był bezpośrednim beneficjentem tych pieniędzy z Brukseli, abyśmy mogli stworzyć takie projekty i takie programy, które będą sfinansowane bez pośrednictwa Warszawy, a czasami i stolicy województwa Olsztyna. Po to było i dlatego było takie ważne umiejscowienie Elbląga na liście miast subregionalnych. Tworzymy także wspólną koalicję z Olsztynem i z Ełkiem, aby wspólnie jednym głosem rozmawiać z zarządem województwa na temat tych pieniędzy. W dniu jutrzejszym odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące budowania strategii rozwoju Elbląga na lata 2020+. I na tym spotkaniu będziemy rozmawiali z wójtami i burmistrzami dwóch powiatów, Elbląskiego i Braniewskiego, aby stworzyć wspólne projekty, które będą mogły być sfinansowane z Unii Europejskiej. Taki jest wymóg czasów, taki jest znak czasów, ale tak czy siak nasze działania idą w tą stronę, aby Elbląg, tak jak powiedziałem, stał się liderem regionalnym. Jest na to duża szansa i w tej chwili na tym pracujemy. Oczywiście czekamy wciąż na decyzje, jakie zapadną w Brukseli, bo to tam zapadną decyzje co do wielkości całego budżetu, co do wielkości pieniędzy przeznaczonych na poszczególne kraje, na konwergencję. Konwergencję, czyli zrównanie poziomu życia w krajach biedniejszych z krajami o poziomie życia po średnim europejskim poziomie życia. Ile pieniędzy zostanie przeznaczonych na politykę rolnictwa, ile pieniędzy zostanie przeznaczonych na fundusze transgraniczne, bo to wszystko będzie dla nas miało niezwykle ważne znaczenie. Po to budujemy ściślejsze relacje z Kaliningradem, aby w latach 2014-2020 jeszcze bardziej skorzystać z pieniędzy Unii Europejskiej. Ta nasza współpraca z Kaliningradem, proszę Państwa, już ma bardzo konkretne oblicze, bo my już realizujemy wspólny projekt z Kaliningradem, Muzea Ponad Podziałami. Za 4 miliony euro modernizujemy dwa muzea w Elblągu, Muzeum Archeologiczno-Historyczne, i w Kaliningradzie, Cyrylandzka Drama. Za 1 000 000 euro wspólnie z Rosjanami i z Instytutem Morskim z Gdańska budujemy strategię rozwoju dla Zalewu Wiślanego. Niezwykle cenny. Rosjanie po raz pierwszy się odkryli, jeśli chodzi o wspólne budowanie czegokolwiek na Zalewie Wiślanym. To są wszystko działania, które oczywiście też przyniosą efekty nie w tym roku, nie w przyszłym, nie za 2 lata. Ale te efekty przyjdą do Elbląga na pewno w tej perspektywie do roku 2020. Od nas dzisiaj zależy, w jakim stopniu my wykorzystamy tą szansę, którą nam daje Unia Europejska. I tutaj się bardzo mocno koncentrujemy. Strategia rozwoju miasta oraz programowanie funduszy europejskich 2014-2020.
Bardzo proszę teraz, obawiam się, że mogę przekręcić nazwisko, ale już przepraszam z góry. Pan Stanisław Żugaj albo...
Nie, dziękuję.
Dziękuję panu bardzo. W takim razie pani Marzanna Skowrońska, a później pan Tadeusz Organowski.
Ja chciałam zabrać troszeczkę głos w innej sprawie, mianowicie w sprawie architektury i tutaj zabudowy przestrzennej. Otóż wyobrażałam sobie kiedyś, kiedy Państwo obejmowali swój urząd, że nastąpi pewna poprawa, że nie będzie już czegoś takiego, co było za poprzedniej kadencji, że na przykład w granicach miasta, ścisłych granicach miasta ulokowały się duże hipermarkety, które jednocześnie zniszczyły, prawda, ten handel lokalny. Ale jak nadal zauważam, zresztą jeden z przykładów takiego gniotu architektonicznego dokładnie ma pan za sobą, mianowicie budynek u zbiegu ulic, prawda, 1 i 3 maja, nie pasujący w ogóle. I tak nadal jednak zauważam, że nie wiem, czy to jeszcze pokutują wasze, czy to są wasze już nawet decyzje, czy jakieś inne, że jest to psucie wizerunku, czy sylwetki miasta jest nadal praktykowane. brak jest idei co do takiego znaczy przeznaczenia przestrzennego miasta, wyodrębnienia pewnych przestrzeni na przemysł, prawda, osobno, na sport osobno. Może właśnie gdyby ta hala nie stanęła, ta SB, która generuje takie milionowe straty, nie w tym miejscu, a zamiast, prawda, supermarketu Kaufland, sytuacja byłaby jej biznesowa troszeczkę inna. Ale przykładem na zepsucie jest chociażby ulokowanie, na przykład zepsucie parku Dolinka, czyli postawienie bloku na terenie parku. To jest nieco za ulicą Trauguta. Nadal jest budowa, też znaczy zabudowanie wylotówki, czyli ulicy Grunwaldzkiej w kierunku Warszawy, w budownictwie wielorodzinnym tuż blisko ulicy, zamiast właśnie zdobywanie tej przestrzeni na to, żeby chociażby poszerzyć ulicę, prawda, i uprościć, prawda?
Bardzo proszę o
pytanie. Pytanie jest właśnie, czy jest ktoś, kto w ogóle ma jakąś wizję, właśnie to jest potrzebna wizja rozwoju Elbląga, żeby to uładnić i ufunkcjonalnić, prawda? I może taka osoba by się przejechała troszeczkę czasami rowerkiem i zobaczyła, że ulice Czerniakowska czy Małborska to mają takie place, gdzie można zabudowywać, a nie pchać się w parki po prostu, czy też w przestrzeni ulicznej.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Tak?
Może odpowiem na to pytanie troszkę, dość przewrotnie. Postaram się jednak, żeby odpowiedź była klarowna. Po części pani sama odpowiedziała na to pytanie, bo po prostu my jesteśmy w tej chwili konsumentem decyzji czy pozwoleń na budowę, które były wydawane dużo wcześniej, planów miejscowych, które były budowane wiele lat temu. Od początku kadencji, czyli miałem okazję zmieniać plany miejscowe, które nie były uchwalane, czy zawierały wady w rozumieniu inwestorów, czy mieszkańców, czy też po prostu przeszkadzały w ogóle zacząć inwestycje, które blokowały te inwestycje, na przykład od roku 97, to była taki rekordzista. Definitywnie przez firmy, które próbują, ja to może powiem tutaj na głos, ale byliśmy nazywani, Elbląg był nazywany w branży inwestorskiej niebrany, bo niby można wszystko zrobić, ale tylko na odrzewinie. Takie było sformułowanie, więc wiele pracy wkładamy w to, żeby to zmienić i żeby te centrum właśnie nie sporadycznie, ale żeby się rozbudowało systematycznie, żeby poprawić tą zabudowę. Ile gehenny trzeba przejść, żeby coś wybudować w mieście, to tylko się dowie, kto zacznie, tak? Bo pozwolenia na budowę nie odbywały się ze względu na przykład na 6 cm. No i my z tym walczymy. To też jest, objawia się na sesjach Rady Miasta, gdzie systematycznie co sesję praktycznie 2-3 plany miejscowe albo podejmujemy, albo już uchwalamy, bo ten proces bardzo szybko trwa, jeszcze chyba nigdy nie było takiego nawału pracy jak w tej chwili. I tu muszę też powiedzieć, że mamy bardzo dużo pozytywnego odbioru ze środowiska, czyli ze środowiska deweloperskiego i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o dwa przestrzenne w mieście, dzisiaj akurat tak się składa, że ostatnio w tej kadencji, czy ostatnie posiedzenie miała Miejska Komisja Urbanistyczna. Przy prezydencie jest zespół architektów, urbanistów, z wykształceniem, z doświadczeniem, posiadających własne firmy czy architektoniczne, czy też zajmujące się planowaniem przestrzeni. I wszystkie plany miejscowe, które my robimy, przechodzą przez tą komisję i zapewniam Państwa, że nie zawsze są te opinie wprost zgodne z tym, co my wymyślimy, czy urbaniści przygotują. Tylko spieramy się, ale słuchamy tego głosu. Dzisiaj dziękowałem im za ciężką pracę i z tego miejsca też mogę jeszcze raz ponowić to podziękowanie, że bardzo wszystkim dziękuję za to zaangażowanie. Natomiast z architekturą jest tak, jak to się mówi z kulturą czy ze sztuką. Nie wszystkim odpowiadają, nie do wszystkich gustów pasuje to, co chcemy robić. I było bardzo wiele uregulowań, które my po prostu znieśliśmy, żeby usprawnić ten rynek, tą branżę. Jeśli chodzi na przykład o te szczegółowe zarzuty parku Dolinka i tak dalej. Proszę Państwa, przez wiele lat nieużytki, które były przy parku, zostały uznane przez odnożą za park. Są też tam grunty prywatne, ludzie wyjechali na przykład do Kanady i my przeprowadzamy taki proces, żeby tam się
tam się zaczęło coś dziać i to nie jest park, to są grunty podzabudowe. Tym niemniej jednak w projektach, które, na które ja osobiście na przykład pozwoliłem przy zabudowie zaplecza Traugutta, jest wyjście z rewitalizacją w parku, plac zabaw, powiększenie i tak dalej. A w tej chwili tam są po prostu chaszcze i stare fundamenty, na przykład po szklarkach. Tylko po prostu nie ma, trzeba wejść z rewitalizacją. Jest wiele projektów, na temat których rozmawiamy, czy na przykład zaplecza ulicy Kowalskiej, zaplecza ulicy Sadowej i takich miejsc, które by pozwoliły wyjść znowu z ofertą na zabudowę jednorodzinną, na zabudowę wielorodzinną. Ale to na pewno potrwa, bo ten proces jest długim procesem. Udało mi się na przykład odblokować inwestycje przyrobotniczej, czyli była szkoła piąta, o ile dobrze Państwo pamiętacie, tam tereny takie, boiska zdewastowane i tak dalej. Udało się z tym wspomnianą ulicą Traugutta i kilkoma jeszcze innymi miejscami, ale te inwestycje dopiero się zaczynają. Jedną z takich decyzji, które pozwoliły na osiągnięcie tego powrotu do miasta, to było chociażby przyblokowanie rozbudowy Modrzewiny, no, tylko do części inwestycyjnej i zmiana planu, ale jest wiele problemów, o których Państwo nawet sobie nie zdajecie sprawy. To znaczy, na przykład infrastruktura kanalizacji sanitarnej jest totalnie niedostosowana do tego, żeby poszerzać zabudowę na wspaniałych ulicach, jakimi są okolice, właśnie ulicy Okulnik czy Sadowej. I bez przeprowadzenia tak zwanej obwodowej wschodniej i wybudowania połączenia aż do ulicy Piłsudskiego z kanalizacją sanitarną, bo w tamtym kierunku musimy iść w stronę oczyszczalni ścieków, to mało się wydarzy. Także wiele inwestycji udało nam się uratować, wiele inwestycji udało nam się zrobić. W najbliższym czasie też Państwo będziecie świadkami tego, że uchwalamy cały czas następne plany i że tak powiem, nie zmniejszamy tempa, tylko przyspieszamy. Czy oprócz tego planu, czy to będzie.
Dziękuję bardzo.